między niebem a ziemią.
Najbliższy apel trzeciego tysiąclecia na Lednicy odbędzie się tak jak za życia ojca Jana Góry, na żywo i na polach przy Bramie Rybie. Przez wiele tygodni spotkanie było jednak zagrożone i to wcale nie z powodu COVID-u, a z racji konfliktu między poznańskimi dominikanami a Stowarzyszeniem Świeckich Lednica 2000. O tym, jak udało się ustalić szczegóły porozumienia, już za chwilę na naszej antenie. Dziś także o tym, jak przeżywa się Boga w świecie głuchoniemych i co prymas tysiąclecia pisał na temat kobiet. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Dwa tygodnie zostały do kolejnego apelu trzeciego tysiąclecia na polach lednickich. 4 czerwca, już po raz 26, przy Bramie Rybie odbędzie się wielkie modlitewne spotkanie zapoczątkowane przez świętej pamięci poznańskiego dominikanina ojca Jana Górę. W tym roku, po 2-letniej przerwie pandemicznej, młodzi będą wreszcie mogli spotkać się na miejscu. I wygląda na to, że apel trzeciego tysiąclecia będzie miał taki przebieg, do jakiego przyzwyczaił nas ojciec Jan Góra. Rafał Muniak.
Jesteśmy!
Po 2-letniej przerwie w tym roku znów przy Bramie Rybie, już po raz 26, odbędzie się apel trzeciego tysiąclecia. Na to spotkanie modlitewne z udziałem tysięcy osób z całej Polski zaprasza w tym roku dominikanin ojciec Tomasz Nowak.
Serdecznie Was zapraszam na 26. spotkanie młodych nad Lednicą pod hasłem Na krańce świata. Od 2 lat przez pandemię nie mogliśmy się spotykać na polach lednickich. Tym bardziej zapraszam każdego i każdą z Was, którzy kiedykolwiek byliście na Lednicy, abyście przyjechali. Nie może też zabraknąć tych, o których myślicie, że warto, żeby przyjechali. Zapraszajcie wszystkich. 4 czerwca czekamy na Was pod Rybą.
Tegoroczny apel trzeciego tysiąclecia odbywa się pod hasłem Na krańce świata. Wraz z poznańskimi dominikanami przygotowuje go Stowarzyszenie Lednica 2000, które wraz ze świętej pamięci ojcem Janem Górą tworzyło to miejsce od początku. Czego można się spodziewać przy Bramie Rybie 4 czerwca, mówi sekretarz stowarzyszenia Andrzej Rankę.
Wracamy do tych warunków spotkania, które znamy z czasów sprzed pandemii i zaczynamy jak zwykle otwarciem pól lednickich o 9 rano, no i kończymy przejściem przez bramę trzeciego tysiąclecia pewnie po północy. I o 12 będzie Anioł Pański, o 15 będziemy śpiewać koronkę do Bożego Miłosierdzia, no i właściwie od tego momentu to spotkanie będzie już płynęło aż do północy. O godzinie 16 będziemy słuchać konferencji Jasia Meli, tak, w tym roku będzie do nas mówiła osoba świecka. To jest podróżnik, można powiedzieć, jest to osoba też wielu wymiarów. Jednego roku zdobyła 2 bieguny, która jest zaangażowana w rozmaite organizacje pozarządowe i także zabierze udział w przedsięwzięciach ewangelizacyjnych. To jest osoba niepełnosprawna i to jest też pokazanie tego przekraczania pewnych granic, tych barier, tego pójścia właśnie jeszcze dalej, niż pozwalałyby nam na to jakieś ograniczenia. Idąc dalej, o godzinie 16:30 tradycyjnie procesja orłów. Będziemy zwracali uwagę na błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego słowa w tej piosence rokrocznie są śpiewane. Będzie to też forma dziękczynienia za jego beatyfikację. O godzinie 17:00 spotkanie lednickie rozpocznie się w sposób uroczysty. Pewnie na niebie zobaczymy grupę akrobacyjną Żelazny. Rozpoczniemy pierwszą część spotkania, która będzie nas wprowadzała w to zagadnienie, które jest tematem tegorocznego spotkania. Będziemy przyglądali się człowiekowi jako osobie, jako jednostce, która, aby iść dalej, aby zauważyć tą rzeczywistość, która ją otacza, musi otworzyć oczy. Będziemy przywoływali postać świętego Pawła, który odzyskawszy wzrok, bierze udział, tak, w tej szczególnej misji, do której został przez przyjęcie wiary pociągnięty. Tutaj pojawi się gest związany z otwarciem oczu i ta część będzie nas bardzo mocno prowadziła w stronę osiągania pewnej formuły dojrzałości chrześcijańskiej. Następnie około godziny 20 rozpocznie się msza święta celebrowana przez księdza prymasa Wojciecha Polaka, podczas której kazanie wygłosi ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Po mszy świętej będziemy przechodzili do drugiej części spotkania, którą rozpocznie słowo papieża Franciszka, które zostanie do nas skierowane, a potem będziemy modlili się również o pokój w Ukrainie, o pokój i będziemy podkreślali to, że z Lednicy możemy nieść przesłanie pokoju znowu na krańce świata, do tych, do których jest nam być może daleko albo gdzie będziemy musieli przekraczać siebie, po to, aby się zmieniać, tak, aby stawać się przynajmniej potencjalnie w zamierzeniu kimś lepszym. Pod koniec spotkania oczywiście będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, akt wyboru Chrystusa, no i przejście przez bramę trzeciego tysiąclecia, które będziemy traktowali jako też taki bardzo symboliczny gest, tak, dlatego że jest to wyjście na drogę i to ma być też pewnego rodzaju posłanie nas do misji, którą realizujemy każdy na własny sposób, we własnym życiu.
Apele trzeciego tysiąclecia są od lat przez młodych i starszych oczekiwane, mówi diecezjalny opiekun młodzieży z Gniezna, ksiądz Jarosław Wesołowski.
Pokazuje przede wszystkim żywy Kościół. Szczerze powiedziawszy, tak z własnego doświadczenia i świadectwa wiem, że ja odkryłem tam Kościół, który jest młody, który jest pełen radości, entuzjazmu. Jeżdżę na Lednicę od 2002 roku, kiedy to ja jako młodzież zapisywałem się ze swoim duszpasterzem i razem jechaliśmy. Potem przez kilka lat posługiwałem w służbach lednickich. Troszeczkę tą Lednicę znam od środka i wiem, jak wiele pracy wkładają organizatorzy, ale też wiem, jak wiele radości im to daje i jak wiele radości można otrzymać i takiej żywej wiary, będąc na polach lednickich.
Czuje się tam tę energię właśnie młodego Kościoła?
Myślę, że oczywiście, bo Kościół jest zawsze młody. Przede wszystkim ta młodość pochodzi od Ducha Świętego i myślę, że tego Ducha Świętego, który jest tam obecny wśród młodych ludzi, ale też ten duch młodości przerzuca się przecież na tych wszystkich, którzy z tą młodzieżą przyjeżdżają, na księży, na opiekunów, katechetów, biskupów i to wszystko widać. I jest ogromna radość. Zresztą najpiękniejszy dowód tej młodości ducha to są te rzesze ludzi, którzy wyspowiadają się na polach lednickich, na polach spowiedzi i tam odnowią się duchowo. Odnowią się duchowo i odmłodzą się przy Bogu, przy Chrystusie.
Czy ten ruch lednicki jest aktywny w ciągu roku jeszcze? No bo wiemy, że apel trzeciego tysiąclecia jest tylko raz w roku, na początku czerwca. No właśnie, a co w ciągu roku?
W ciągu roku to całe Stowarzyszenie Lednica ma wiele propozycji dla młodych ludzi, nieustannie spotykając się wspólnie, ale też zapraszając do siebie tam na pola lednickie, do ośrodka, gdzie można przeżywać z młodzieżą rekolekcje, gdzie można też zabrać młodzież, już pasterze mogą zabierać młodzież właśnie tam, żeby też tak już indywidualnie w tym miejscu, gdzie tradycja podaje, jest miejsce chrztu Polski, tam odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne. Bo wiemy, że młodzi to większość, no wszyscy z nas jesteśmy ochrzczeni jako dzieci, więc trzeba doświadczyć czy zobaczyć tą piękną godność, jaką otrzymujemy w Chrzcie Świętym.
Dzieło ojca Jana Góry ciągle żyje?
Mam nadzieję, że tak i będzie żyło. Na pewno żyje w sercach tych wszystkich, którzy go spotkali. Ja miałem tą przyjemność spotkać go wielokrotnie, ale myślę też, że żyje w sercach tych wszystkich, którzy doświadczyli jego dzieła, którym jest Lednica.
Słyszymy bardzo mocny głos mówiący o tym, że Lednica jest potrzebna i że na Lednicę się bardzo wielu wybiera. Ja w tej chwili nie chcę mówić o cyfrach, one są może ciekawe, ale wolę mówić o tym, że przygotowujemy się na przyjęcie znowu takich rzesz ludzi, jak było to wcześniej. Czy tak się stanie, to okaże się to 4 czerwca, tym niemniej nasze pola są gościnne i będziemy na nich przyjmowali zarówno tych, którzy już zgłosili swój akces, jak i tych, którzy decydują się w ostatniej chwili. Każdy może przyjechać.
Całą polską młodzież, wszystkich młodych ludzi, niezależnie od daty urodzenia. Zapraszamy na wielkie święto. Musicie przyjechać, musicie odłożyć operację serca, egzaminy, kolokwia. Po prostu to jest dla was wielkie objawienie miłości. Miłości świeżutkiej, pięknej, ponieważ miłosierdzie to nie jest 5 zł dla dziada, tylko to jest drugie imię miłości.
Tegoroczny apel odbywa się pod hasłem Na krańce świata, a jego symbolem jest różaniec z lednickim krzyżem i rybą. Zapisy na spotkanie odbywają się drogą elektroniczną pod adresem www.lednica2000.pl. Imienia Józefa Sikorskiego w Poznaniu obchodzi jubileusz 190-lecia istnienia. Uczą się w niej dzieci i młodzież od wieku przedszkolnego aż do szkoły średniej. I znając tamtejszą rzeczywistość, można powiedzieć, że są bardzo blisko Boga. Choć miłość do niego jest ogromna, to czasami pojawia się też żal. A o miejscu głuchoniemych w kościele Sandra Soluk rozmawia z duszpasterzem i nauczycielem katechezy dla niesłyszących, księdzem Marcinem Płócienniczakiem.
Czy księży uczy się języka migowego?
Tak. Ja zostałem wysłany na kurs języka migowego już w seminarium. Bardzo się ucieszyłem z tego. Księża bywają odzywani właśnie, szczególnie w czasie seminaryjnym, na kurs języka migowego, ale myślę też, że nieraz się wykruszają, bo można znać język migowy dosyć dobrze, a nie poczuć ich charyzmy, nie wejść w nich, nazwijmy to, subkulturę. I wtedy księża proszą o zmianę, czy proszą, by ktoś inny, kto lepiej to czuje, wszedł w rolę tych pasterza kupy.
W piątek rano odbyła się specjalna jubileuszowa msza z okazji 190 lat istnienia waszego ośrodka. To była wyjątkowa msza nie tylko z powodu okazji, ale też dlatego, że ona zwyczajnie wygląda inaczej.
W piątek był ksiądz biskup Przegorz na mszy świętej. On nie miga i byli tłumacze języka migowego. Natomiast normalnie to msza święta jest cała migana przez księdza, który odprawia, czyli mnie teraz.
Bo jest ksiądz jedynym duszpasterzem niesłyszących w Poznaniu?
W mieście Poznaniu tak, natomiast na całą archidiecezję poznańską póki co jest nas dwóch.
To tak nie za dużo, proszę księdza, tych duszpasterzy.
Robimy wszystko to w naszej mocy, żeby do każdego trafić. Teraz szczególnie w dobie internetu, mocno działamy na Facebooku, nagrywamy filmy w języku migowym.
Słyszę, że jest ta radość, no bo dlaczego miałoby jej nie być, ale czy pojawiają się też takie pytania trudne, to znaczy jakiś żal o niepełnosprawność, dlaczego Bóg obdarzył tym akurat mnie?
Bardzo często w takich prywatnych rozmowach właśnie takie zapytania się pojawiają, ale ja zaraz takim osobom wskazuję na to, jak wiele one mają, bo bardzo często te osoby mają wielką wrażliwość, potrafią odczuwać znacznie głębiej wszystko to, co jako świat podaje. Też odczuwają na przykład nastroje. Oni widzą na przykład, że mam zły dzień. Ja się uśmiecham, żeby zakamuflować przed nimi, że mam zły dzień, a oni zaraz wiedzą, że ja mam zły dzień. Są świetnymi kucharzami i uwielbiam chodzić do nich na obiady i każde zaproszenie przyjmuję, bo wiem, że będzie pysznie.
Skoro czują inaczej nasz świat, to czy odczuwają też inaczej swoją wiarę?
Najpierw trzeba powiedzieć, że niesłyszący w wyznawaniu wiary to nie prości. Nie można powiedzieć, że oni są prości. To nieprawda. Są prostolinijni. Ta wiara jest tak, jak mówi Jezus. Tak, tak. Nie, nie. Albo jeśli nie staniecie się jak dzieci, prawda, i tak dalej, znamy ten tekst. I oni nie są jak dzieci, w sensie rozumowania, tylko ich wiara jest taka czysta, jak dziecka, w tym sensie. Pełna zaufania Panu Bogu. I to też dla mnie jest pięknym świadectwem. I tych starszych, aż do tych najmłodszych, kiedy to w minioną niedzielę dzieci przyjęły pierwszą komunię świętą i dziewczynka mało tego, że nie słyszy, to jeszcze miała różnorakie sprzężenia. I tak jak potrafiła, wyznawała tę wiarę. I ona skakała, cieszyła się, krzyczała. Zaraz po tym, jak przyjęła Pana Jezusa. To było niesamowite.
Czy w polskim kościele głuchoniemi są albo byli kiedyś dyskryminowani?
Na wstępie zwrócić uwagę, oni nie lubią, kiedy nazywa się ich głuchoniemi. Lepiej mówić głusi albo niesłyszący. Bo niemy to znaczy, że nie ma języka swojego. A oni mają język migowy, wyrażają się.
W takim razie poprawiamy pytanie, czy w kościele głusi byli kiedyś dyskryminowani?
Ja myślę, że nigdy. W naszej szkole dwa razy na przestrzeni wieku księża byli dyrektorami naszej placówki. Pierwszą placówkę w Warszawie założył ksiądz Falkowski. I myślę, że właśnie to Kościół, nasza wspólnota, jakoś zwróciła na przestrzeni lat największą uwagę. Zawsze motywacja była jedna, żeby w Kościele czuli się dobrze i żeby czuli się kochani.
Kościół ma być wspólnotą, ale trudno jest budować wspólnotę między słyszącymi a głuchymi, bo no cóż, trudno nam się porozumieć. Czy ksiądz widzi jakąś drogę, którą moglibyśmy pójść, żeby się bliżej poznać?
Niejednokrotnie dostrzegam taką znieczulicę w ogóle w społeczeństwie. Poszedłem jakiś czas temu z młodzieżą na pizzę, z młodzieżą niesłyszącą. Jeden chłopak trochę nas wyprzedził, szedł, jedzie gość na rowerze, dzwoni dzwonkiem, chłopak nie słyszy i krzyczy na niego. Użył też wulgaryzmów. Chłopak potrafił czytać twarz i wyczytał te wulgaryzmy.
ja krzyknąłem, proszę pana, on jest głuchy, on jest mężczyzna, machnął ręką, pojechał dalej. Nieraz w społeczeństwie my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że takie osoby mogą być gdzieś tam pośród nas, prawda? I myślimy o młodzieży, jaka młodzież niedobra, bo nie zszedł mi z drogi rowerowej. Więc naszym też zadaniem jest zwrócić ludziom uwagę, że takie osoby są między nami. Poza tym w naszym duszpasterstwie działa schola. Właśnie schola. Może to dziwnie brzmi, ale schola, w której są dziewczyny słyszące i niesłyszące. Na środku stoi dziewczyna słysząca, dziewczyny znają tekst pieśni w języku migowym, więc pokazują głuchym rytm, czyli jakąś formę przekazu muzyki i migają do tego słowa. Bardzo pięknie to wygląda. Jest to pewna integracja głuchych ze słyszącymi. Oprócz tego są też wolontariusze, którzy na co dzień im pomagają. Powstają kursy języka migowego, w którym nauczycielem jest głuchy. Więc taka pewna zamiana i niesamowite doświadczenie dla tych słyszących.
Choć od śmierci prymasa tysiąclecia minęły ponad 4 dekady, fascynacja życiorysem i dokonaniami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego bynajmniej nie maleje. Jego życiorys jest przedmiotem badań naukowców, a historią prymasa tysiąclecia od lat interesują się także filmowcy i dokumentaliści. Wkrótce będzie okazja do poznania być może mniej znanych faktów na jego temat. I o tym właśnie Jacek Butlewski rozmawia z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
Panie profesorze, od jakiegoś czasu opowiada pan o kardynale Wyszyńskim, podejmując zresztą różne wątki z nim związane. Przed nami kolejne spotkanie.
Od kwietnia tego roku w poznańskiej siedzibie Stowarzyszenia Civitas Christiana przy ulicy Bożniczej trwa cykl wykładów poświęconych myśli błogosławionego prymasa Wyszyńskiego. Myśli, refleksji ujmowanych nieszablonowo, to znaczy przez pryzmat takich zagadnień, które być może umknęły przy okazji przypominania jego dorobku w związku z niedawną beatyfikacją prymasa tysiąclecia. Kolejne wykłady, które będą miały miejsce w maju i w czerwcu, będą dotyczyć takich zagadnień jak stosunek prymasa Wyszyńskiego do kultury ojczystej, zwłaszcza do języka ojczystego, ale również będzie analiza tego, co prymas mówił, jak myślał o roli kobiet w kościele, w społeczeństwie generalnie. Tutaj prymas wbrew różnym utartym opiniom miał bardzo interesujące i można powiedzieć wychodzące poza ramy swojego czasu opinię, a więc warto posłuchać.
Co pana najbardziej ciekawi w biografii kardynała Wyszyńskiego?
No, można powiedzieć, że błogosławiony kardynał Wyszyński no właśnie odróżniał się od wielu duchownych swojego czasu, nie tylko zresztą w Episkopacie Polskim, tym, że pokładał wielką ufność, gdy chodzi o rolę kobiet, nie tylko w rodzinie, bo to akurat Kościół głosił od zawsze, ale także w samym Kościele. Kobietom prymas Wyszyński powierzał wiele bardzo ważnych zadań. No dość wspomnieć o roli, którą odgrywały tak zwane ósemki, czyli grono kobiet zaangażowanych w ruchy katolickie, z którymi przyszły prymas zetknął się jeszcze w czasie II wojny światowej, a które potem jak już on został prymasem, tworzyły Prymasowski Instytut Jasnogórskich Ślubów Narodu. I one właściwie, jak sam przyznawał kardynał Wyszyński, w dużej mierze także były inicjatorami zarówno jasnogórskich ślubów, jak i opracowywania programu Wielkiej Nowenny. I to prymas wielokrotnie do tego wracał i za to dziękował tym paniom, które przez długie lata rzeczywiście należały do jego bliskich współpracowników. Z drugiej strony komuniści w tej propagandowej walce z prymasem no, starali się to wykorzystać na niekorzyść, podkreślając czy starając się rozpuszczać takie pogłoski, że to jest coś, no, można powiedzieć, niezbyt czystego w tej współpracy, że tam być może jakieś niekoniecznie takie jasne sprawy. Tam chodziło o oczernianie oczywiście osoby prymasa i także tych jego współpracowniczek, ale przy wielu innych okazjach prymas podkreślał, że widzi rolę kobiet jako bardzo ważną, nie tylko właśnie na płaszczyźnie życia rodzinnego, społecznego, ale także samym kościele, przy wielu okazjach zachęcał także swoich braci w kapłaństwie do większego otwarcia, większego także zaufania do roli kobiet, do powierzania im ważnych zadań, nie tylko właśnie w rodzinie, społeczeństwie, ale także w kościele.
Można powiedzieć, że niemal rok po beatyfikacji wciąż jesteśmy w takiej dobie większego być może zainteresowania kardynałem, choć no, trzeba z drugiej strony przyznać, że to zainteresowanie było już wcześniej.
Zadziwiające jest to, że w wielu przypadkach ja przynajmniej stykam się z taką wielką aktualnością jego przemyśleń, jego różnych analiz, które no, daleko wykraczały poza krąg ściśle eklezjalny, ściśle kościelny. No, takie były też czasy, jak sam mówił, że Kościół musiał podejmować zadania opuszczone przez naród. Kiedy naród był kneblowany przez reżim komunistyczny, w naturalny sposób odnajdywał w Kościele pewną oazę wolności. Tutaj ten cały zakres społecznego nauczania prymasa, nie tylko gdy chodzi o rolę kobiet, ale także gdy chodzi o kwestie chociażby właśnie ułożenia ustroju gospodarczego, odpowiedzialności za własność, za innych, za te społeczne uwarunkowania gospodarki. To wszystko jest w naszych czasach, kiedy tyle mówi się o zrównoważonym rozwoju, o solidarnej Polsce, o tym, że trzeba no właśnie także solidaryzować się z tymi najuboższymi, najsłabszymi. Bardzo, bardzo aktualne. To wszystko jest w tym zakresie, w tym świecie myśli prymasa obecne.
Zatem przypomnijmy, kiedy kolejne spotkanie na temat kardynała Wyszyńskiego, które pan poprowadzi.
Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 25 maja o godzinie 18 w poznańskiej siedzibie Stowarzyszenia Civitas Christiana przy ulicy Bożniczej. A tematem wykładu, który rozpocznie się o godzinie 18, będzie zagadnienie: co prymas myślał o kobietach? Tutaj te parę słów, które powiedziałem na ten temat, to jest zaledwie początek zajawki tego, co będzie w czasie tego wykładu. Wykłady te poprzednie także są obecne w internecie, one były nagrane i są obecne na stronie internetowej Poznańskiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Zachęcam do obejrzenia i wysłuchania. Wstęp jest wolny, serdecznie w imieniu organizatorów także zapraszam. Rozpoczynamy o godzinie 18:00, po wykładzie trwającym do 40 minut maksymalnie jest czas na pytania, ewentualnie komentarze, także znajdują się, jest czas na pewne świadectwa, ponieważ też przychodzą osoby, które osobiście zetknęły się z prymasem i mają też bardzo ciekawe informacje do przekazania, które są pewnym wyrazem żywej historii. Także serdecznie wszystkich słuchaczy zapraszam.
Co to znaczy doświadczyć bliskości Boga? Jaką rolę w tym odgrywa Duch Święty? Już teraz rozważa dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże. Trochę czasu już minęło od Wielkanocy. Być może trochę oswoiliśmy się z tym Alleluja. Może bardziej mówię to z perspektywy księdza zakonnika, bo w brewiarzu tych Alleluja rzeczywiście jest więcej. Ale to już kolejny tydzień po Wielkanocy i właśnie w tym momencie wydarza się pewna odmiana. Zmieniamy trochę perspektywę patrzenia. Zamiast patrzeć i wstecz i świętować zmartwychwstanie Pana Jezusa, kierujemy się już ku następnym nadchodzącym świętom i dzisiejsze Słowo Boże jakoś tak pierwszy raz w liturgii nas ukierunkowuje w stronę świąt zesłania Ducha Świętego. Ducha Świętego, który jest chyba najbardziej tajemniczą osobą Trójcy Świętej. Czasem mówi się o nim, że to jest ten nieznany Duch Święty. I do tego symbolika, za pomocą której się go przedstawia, czy o nim się mówi, też chyba nam tego nie ułatwia, bo kiedy mamy postać gołębicy, ale też z drugiej strony ognia, wody żywej, wichru, no to te symbole jakoś tak wydają się bardzo różne i rzeczywiście nie bez przyczyny są bardzo różne, bo bardzo trudno jest powiedzieć, kim jest Duch Święty, w jaki sposób działa. Pięknie o tym mówi święty Augustyn, kiedy mówi, że Duch Święty to jest właśnie ta osobowa miłość Ojca i Syna, miłość, która łączy właśnie Ojca i Syna, ich wzajemna miłość. To też nam zbyt wiele nie wyjaśnia, bo cokolwiek mówimy o Bogu, jakichkolwiek słów nie użyjemy na to, żeby określić chociażby relacje w Trójcy Świętej, osoby Trójcy Świętej, tą jedność i miłość, to wszystko, każde słowo jest zbyt małe, zbyt niedoskonałe, żeby uchylić nam chociażby nawet rąbka tej tajemnicy. W zasadzie dotykamy po omacku tymi naszymi pojęciami, nawet tymi najbardziej skomplikowanymi teologicznie, zaledwie dotykamy tajemnicy, ale nie potrafimy jej w pełni pojąć. Na szczęście nasz Pan Bóg nie jest tym, który chce pozostać zamknięty w swojej niedostępnej światłości, ale z Bogiem, który się objawia i przede wszystkim mamy Słowo Boże, w którym On nam właśnie mówi coś o sobie. To dzisiejsze Słowo to nam mówi o tym, że Bóg jest bliski, że Bóg jest tym, który wychodzi nam naprzeciw, który chce z nami przebywać, który nie jest tym, który tylko stwarza świat, stwarza człowieka i pozostawia go samemu sobie w tym wielkim, ogromnym świecie, tylko jest Bogiem, który chce być bardzo blisko. I dwa takie symbole tej bliskości to z jednej strony Apokalipsa, gdzie czytamy o Nowym Jeruzalem, mieście Boga żywego, mieście, w którym, co jest takiego pięknego, a jednocześnie zaskakującego i dziwnego, że tam nie ma świątyni, a tak naprawdę wszystko jest przeniknięte chwałą Boga, że Pan Bóg jest wszędzie obecny. I Apokalipsa to nie jest tylko księga, która nam mówi o jakiejś przyszłości, o tym, co będzie właśnie na końcu czasów, ale to Nowe Jeruzalem to jest Kościół Święty, w którym Pan Bóg rzeczywiście jest obecny, którego chwała przenika wszystko w tym Kościele. No i Ewangelia, która mówi o tym takim już bardzo indywidualnym doświadczeniu każdego z nas, że Bóg, który przychodzi i chce zamieszkać w moim sercu, i myślę, że słyszeliśmy już to tysiące razy odmienione na wszystkie możliwe sposoby, do tego stopnia, że w sumie to nie wiemy, co to znaczy, że Bóg chce przyjść i uczynić mieszkanie we mnie, w moim sercu. To jest trochę takie raz, że osłuchane, a trochę niejasne. I to Słowo dzisiaj chce nas wprowadzić w głąb tych tajemnic, tych rzeczy może, o których nie do końca potrafimy dobrze powiedzieć o nich. Ja się postaram to zrobić na podstawie tego, co nam mówi Słowo, jak zwykle, po tej krótkiej przerwie muzycznej. Powiedziałem przed przerwą, że Pan Bóg jest tym, który nie chciał pozostać zamknięty w swojej niedostępnej światłości, doskonałości, ale jest przede wszystkim tym, który wychodzi na zewnątrz, tym, który się objawia, który mówi, który chce wchodzić w relacje, bo taka jest Jego natura, natura Trójcy Świętej. To są trzy osoby w relacjach miłości. I Pan Bóg wychodzi do nas, mówi o sobie, chce z nami przebywać, właśnie też między innymi przez swoje Słowo. Słowo, które jest natchnione przez Ducha Świętego. Bo Duch Święty, jako ten, który jest tą miłością Ojca i Syna, tak jak już mówiłem za świętym Augustynem, to jest też ten, który chce nam pokazać, chce nas nauczyć, chce nas też doprowadzić do doświadczenia bliskości Boga i do tego, co to oznacza. I kiedy tak spojrzymy też na całą historię zbawienia, na to wszystko, co się wydarzyło od początku świata aż do teraz, no to ja mam takie nieodparte wrażenie, jeżeli na serio czytamy Pismo Święte, to wygląda na to, że wszystko, co Bóg zrobił w tym istniejącym świecie, w którym my żyjemy, jest tak, można powiedzieć, kolokwialnie pod nas, że wszystko jest zrobione dla nas, że wszystko, co tu się wydarza, jest tak, jakbyśmy my byli tym centrum całego wszechświata, bo Bóg stwarza cały wszechświat, a w nim nas, Bóg nas zbawia, Bóg mówi, że chce z nami mieszkać, z takimi właśnie malutkimi stworzeniami w tym ogromnym wszechświecie, że Bóg właśnie nas jakoś specjalnie wybrał i nie chcę, żeby przez to przemawiała jakakolwiek pycha czy cokolwiek, ale takie doświadczenie czy świadomość, jak bardzo wyjątkowi jesteśmy dla Pana Boga, jak bardzo ważni jesteśmy dla Niego. Do tego stopnia właśnie, że no co, no daje nam swojego Syna, żeby nas zbawił. I co więcej, to nie jest koniec, że to zbawienie, czyli odkupienie nas od grzechów, zwycięstwo nad złem i śmiercią, to jest jakiś początek drogi, na której my jesteśmy też między Wielkanocą a zesłaniem Ducha Świętego. Że od tej radości, zwycięstwa nad grzechem, tego oczyszczenia też naszego serca, jesteśmy na drodze do tego, żeby przyjąć Boga do siebie. Mówiłem o tym zamieszkiwaniu Boga w każdym z nas. To nie jest prosta sprawa, bo Pan Bóg jest duchem, jest niewidzialny, jest nieuchwytny. A jednak mówi, że chce w nas przebywać i gdyby to zupełnie było poza naszym zasięgiem, zasięgiem naszego doświadczenia, no to trudno byłoby cokolwiek mówić, ale doświadczenie nie tylko świętych i mistyków, ale tak naprawdę ludzi, którzy żyją na serio swoją wiarą, pokazuje, że to doświadczenie Bożej obecności, Bożego pokoju, obecności właśnie Ducha Świętego w sercu, to jest coś trudne do opisania, ale jednak namacalne, doświadczalne. I zdaję sobie sprawę, że wielu, wielu nawet pobożnych chrześcijan jakoś nigdy nie doświadczyło tej bliskości czy takiej namacalnej obecności Bożej w sobie. No i właśnie po to mamy też te święta, co roku obchodzimy zesłanie Ducha Świętego, żeby sobie przypomnieć, a tak naprawdę mamy ten czas już ileś dni naprzód, żeby zacząć się przygotowywać, żeby myśleć o tym, a tak naprawdę przygotowywać się do czego? Do tego, żeby otworzyć swoje serce na Ducha Świętego. A jak się to może wydarzyć? No przede wszystkim to jest decyzja i chęć i pragnienie. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Świętego Jana, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeżeli ktoś pragnie Ducha Świętego, niech przyjdzie do mnie i o Niego prosi. I pierwsze co, to jest właśnie prośba, przyjdź Duchu Święty. A drugie, no też ważna taka decyzja, że ja się decyduję, że chcę żyć tak, jak mówi Pan Jezus. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi, że jeżeli ktoś mnie miłuje i zachowuje moją naukę, to wtedy ja i Ojciec do Niego przyjdziemy i uczynimy w Nim mieszkanie. A trudno sobie wyobrazić, że przyszedł Ojciec, Syn bez Ducha Świętego, skoro są jedno i zawsze razem. I tak naprawdę ten Duch Święty to jest ten, który nas otwiera i wprowadza w to doświadczenie. No ale też my musimy się otworzyć. To nigdy nie dzieje się samo, automatycznie. Nieraz o tym mówiłem, że musimy podjąć decyzję. Decyzję na to, że chcemy przyjąć Boga. I Duch Święty, kiedy pozwalamy Mu działać w naszym sercu, to On przede wszystkim otwiera nam oczy na to, że rzeczywiście cały ten świat i wszystko, co w nim istnieje i całe Boże działanie jest bardzo mocno na nas ukierunkowane i że jestem cenny w Jego oczach, że dużo dla Niego znaczę i że Bóg bardzo pragnie mieszkać w każdym z nas, przebywać, przemieniać, uświęcać nas i można powiedzieć, że my też w jakiś sposób doświadczamy też tej Bożej obecności, kiedy my żyjemy miłością, kiedy my konkretnie pełnimy czyny miłości, można powiedzieć, że wtedy wczuwamy się w Boga, w to, jak On działa i jak On chce czynić. Można powiedzieć, że włączamy się w taki nurt, w rzekę wody życia, życia miłością i płyniemy po prostu razem z Bogiem i przez to jakoś poznajemy Go coraz bardziej, bo kiedy ja miłuję, poznaję Boga. I coraz łatwiej mi jest doświadczyć i zauważyć, że On rzeczywiście we mnie mieszka i że te czyny miłości, na które czasami bardzo trudno nam się zdobyć, to jest też ogromna Jego łaska i Jego pomoc, z którą my się włączamy w tą łaskę, przyjmujemy ją i się na nią otwieramy. I myślę, że ten czas przed zesłaniem Ducha Świętego to jest czas właśnie takiej modlitwy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź do tego wszystkiego, co jest we mnie, nie Boże, co jeszcze nie jest miłością, w czym nie zachowuję nauki Jezusa. Przyjdź i oczyść mnie, przyjdź i daj mi doświadczenie przede wszystkim Twojej bliskości, umiłowania i wybrania przez Boga. Przyjdź Duchu Święty też z darem pokoju, darem radości, które są nam tak bardzo potrzebne i których pragniemy. Prosimy Cię, Duchu Święty, nie pozwól nam przespać tego czasu, kiedy Ty przychodzisz, który jesteś obecny w Kościele, który chcesz nas nauczać i prowadzić, nauczać o tym, jaki jest Bóg i jak bardzo nas umiłował. Przyjdź, Duchu Święty.
A uroczystość zesłania Ducha Świętego równo za 2 tygodnie, w niedzielę, 5 czerwca. My natomiast spotykamy się z Państwem już za tydzień, jak zawsze tuż po godzinie 12. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia.
Między niebem a ziemią.